jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Amen. Proszę bardzo. Już będzie krótko, bo no, za dużo się nagadałem. Nie, to jest taki, że no słuchajcie, kiedyś do naszej wspólnoty przyjechał taki ksiądz i mówi: spróbujcie powiedzieć, kim jest dla was Jezus, nie? Że takie wymieniać atrybuty Jezusa. To tak wymienialiśmy 15 sekund czy 20. Potem zabrakło nam inwencji, teraz już trochę lepiej, jest pół minuty już. No, a chcę wam powiedzieć, że gdybyście zaprosili tutaj muzułmanina, na przykład w Kruszynianach, jakbyście byli, czy w Bochonikach, to on na jednym oddechu by wam wymienił 99 atrybutów Allaha. I to mnie bardzo dotyka i to jest bardzo ważne, słuchajcie, bo jak sobie w Wikipedii wpiszecie imiona Allaha: miłosierny, litościwy, król, najświętszy, pokój, wierny, obrońca, wszechmocny, niepokonany, stwórca, wybaczający i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, że go nie ma? Ojca. Allah nie jest ojcem. Nie? I to jest różnica, nie? Że właściwie my się pod wszystkim możemy podpisać, zobaczcie. Zaopatrujący, otwierający, wszechwiedzący, pierwszy, ostatni, życzliwy, sprawiedliwy, ale nie ma tego atrybutu, Allah nie jest ojcem. I to jest to, co wnosi chrześcijaństwo. Jest taki ewangelizator, protestant Leif Hetland, Norweg, który no jeździ i ewangelizuje w Pakistanie. Nie, on kiedyś opowiadał, że to był taki zwiedzin wypalony norweski pastor, który miał 120 parafian i modlił się o to, żeby było 150, ale mu wymierali. Mówi, jak oglądał telewizję, włączał telewizję i pokazywali jakieś tam migawki ze świata islamu, to on czuł generalnie dwie emocje w sobie odnajdywał, że nie lubię ich i boję się ich. Nie? Że strach i lęk. Facet z Norwegii, nie ma nic wspólnego z islamem i był bardzo wypalony i kiedyś do jego rodzinnej parafii przyjeżdżał ten Randy Clark, ten, o którym opowiadałem, ten charyzmatyk. I jedna z parafianek go zaprosiła, mówi, że pastorze, może pojedziemy, bo jest Randy Clark, i mu głupio było odmówić. Bo to tak się wiecie, że przychodzi parafianka do proboszcza, bo powiedziała: pastorze, jesteś dość suchy. I mu się głupio było przyznać, że jest taki wypalony, bo był bardzo wypalony, nie? Kompletnie wypalony. Głupio mu było odmówić, no i pojechał na tego Randy Clarka. On tam nakładał ręce, się jakieś wielkie cuda działy, ludzie padali. Ale on stał na samym końcu, bo jakoś nie chciał w to wchodzić. On powiedział, to jest piękne w jego świadectwie: pojechałem, bo poziom mojej desperacji był większy niż poziom mojego lęku. Zaryzykował, stał na końcu i ten Randy Clark nagle go wypatrzył, podszedł do niego, położył ręce, on miał spoczynek w Duchu Święty, ten Leif Hetland, i Randy Clark do niego mówi: ty jesteś buldożerem. Mam takie słowo, że jesteś buldożerem. Widzę po prostu, jak przejeżdżasz przez las i te drzewa padają. Widzę, że stoisz na czele gigantycznego ruchu misyjnego. Nie? Widzę tłumy muzułmanów, które przyjdą do Jezusa ze względu na twoją posługę. I on w to w ogóle nie uwierzył. On tak wstał, powiedział, no, że dziękował Bogu za ten doświadczenie spoczynku, ale w ogóle tego nie przyjął. Mówi: kurde, jestem wypalonym pastorem. Co on w ogóle gada? Wiecie, jakiś ruch misyjny. Ja ich nie lubię i boję się ich. Nie. Nikomu o tym nie powiedział. Pojechał po pół roku do Anglii na jakąś posługę i podchodzi obca kobieta i mówi: Leif, mam takie doświadczenie, widzę milion muzułmanów, którzy przychodzą do Jezusa ze względu na twoją posługę. Też tego nie przyjął. I po roku chyba w Stanach Zjednoczonych był i wiecie, kolejna jakaś osoba podchodzi, mówi: ja przepraszam, ale mam takie słowo dla ciebie, widzę milion muzułmanów, którzy przychodzą ze względu na twoją posługę. I co jest ciekawe, że jak wpiszecie sobie Leif Hetland, to się pisze tak jak się czyta, nie? Leif Hetland, to jest cały jego filmik. I to jest tajemnica, widzicie, że taka Asia Bibi na przykład miała od razu wyrok za bluźnierstwo przeciwko Mahometowi i on też ma, ale jeździł i głosił. Jeździł i głosił w Islamabadzie. I on robi tak, że robi po 2000 billboardów, że dzisiaj prorok Jezus, nie? Dla nas to jest Mesjasz, dla nich to jest jeden z proroków, będzie uzdrawiał. Na pierwsze spotkanie przychodzi kilkanaście osób. Dlaczego? Bo w islamie jest coś takiego jak inshallah, czyli wola Allaha. Jak masz chore dziecko, to znaczy, że Allah chce, żeby było chore. Inshallah, nie. I nagle te kobiety mają coś takiego, że muszą zdecydować, ale on mówi naprawdę, na pierwsze spotkanie przychodzi garstka, na drugie więcej i potem zobaczycie, bo to jest wszystko w internecie. Są stadiony, gdzie przychodzi 60 tysięcy ludzi. Ja kiedyś chciałem o nim napisać i mój szef, ksiądz Marek Gancarczyk, mówi, nie wierzę w to, nie? Po prostu nie wierzę, że facet przyjeżdża do Pakistanu i zapełnia stadiony. A ja mówię, Marek, ale on to wszystko nagrywa. Właśnie to jest piękne, że oni to wszystko nagrywają, że to nie jest takie, wiecie, na gębę, nie? Że on opowiada, że tam... I pokazuje mu filmik i ten Leif Hetland wychodzi i mówi, wy jesteście dziećmi Hagar, jesteście dziećmi niewolnicy. Wy nie macie doświadczenia, nie wiecie, co znaczy być synem. Bo wy jesteście dziećmi Izmaela, nie? Bo to Izmael w Biblii jest ojcem jakby muzułmanów, nie Arabów. Wy jesteście dzieckiem Hagar, która została wygnana na pustynię. Ale w Jezusie Chrystusie macie przystęp do Ojca. I Marek Gancarczyk to słucha, mówi, pisz. Wiecie, bo ja bym w życiu czegoś takiego nie powiedział. W ogóle to jest ciekawe, że on nigdy nie widział żadnego cudu wcześniej. I w momencie, kiedy uczynił krok wiary, była taka sytuacja, pierwszy raz pojechał do tego Islamabadu, wychodzi, głosi, mówi, jest przerażony, nie? Bo to jest taki facecik, że 5 groszy byście nie dali. Trochę wygląda jak cejrowski, tak jakaś koszula w ogóle kolorowa, wiecie, jakaś hawajska. I on wychodzi i nagle patrzy, a tu 4 brodatych facetów z kałachami podchodzi, żeby go rozwalić. I on mówi, położył się na scenie i mówi, Boże, co ja tu robię? Mam 4 dzieci, nie? Że... Ja ci zaufałem po prostu, że jakiś facet wypowiedział proroctwo nade mną, to 2 kobiety potwierdziły. Przyjechałem do Islamabadu, głoszę im to, że ty uzdrawiasz. Ja to nie chcę być, nie? I mówi, tak się rozsypał zupełnie. Jak podniósł wzrok, to zobaczył, że oni odkładają te kałachy, oddają życie Jezusowi. Bo facet przyszedł z wózkiem inwalidzkim z dzieckiem i podnosił ten wózek, a ten chłopak tańczył, nie? I wiecie, i ten Leif Hetland mówi, nigdy wcześniej nie widział takiego sprawczego cudu, nie? Tylko w momencie, kiedy się zdecydował, kiedy przyszły te 1000 ludzi, im głosi. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze to jest to, że zobaczcie, że Bóg jest Ojcem. Ja kiedyś wziąłem Ewangelię z dnia i zacząłem sobie wypisywać. Ojca, 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 Ojca w Ojcu, Ojciec, Ojca w Ojcu, Ojciec do Ojca, Ojciec, Ojciec. I napisałem na Facebooku. Nie sądzicie, że Jezus chce nam przez to coś powiedzieć? I to wbrew pozorom nie jest takie łatwe, bo kiedyś taka dziewczyna z Warszawy się nade mną modliła i mówiła cały czas Abba, tatuś, 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 tatuś. Im bardziej to mówiła, tym byłem bardziej spięty. I potem mówię, kurde, nie ma innych modlitw już, wiecie. I ona cały czas tatuś, Abba, tatuś, tatuś. Ale myślałem, że tylko ja tak mam. No i mówię, zrobimy to kiedyś we wspólnocie, nie? Prowadziłem modlitwę i mówię, chodźcie, modlimy się, takie najbardziej terapeutyczne słowo. Abba. I tak mówimy, chodźcie, powtarzamy właśnie to słowo tatuś. I tak cały czas mówiliśmy tatuś. Tatuś, Abba, tatuś. Po modlitwie podeszło do mnie 3 facetów i mówią, nie rób tego więcej. Że Marcin, nie potrafimy się tym modlić. Nie potrafimy się tym modlić. Nie, że to teoretycznie fajnie brzmi, ale w praktyce jak słyszę tatuś, to naprawdę 3 ludzi z naszej wspólnoty, mężczyzn. Może dlatego, że dziewczyny by do dziewczyny podeszły, nie? Ale do mnie podeszli mężczyźni. Wziąłem sobie Ewangelię świętego Jana i policzyłem, że od 14 do 16 rozdziału, czyli 14, 15, 16, słowo Ojciec pada 44 razy. I to jest jakby klucz dla mnie misji Jezusa. On przyszedł po to, żeby objawić serce Ojca. Nie dlatego macie piękny ten obraz Rembrandta, że to jest to, czego nie ma Islam. Tego nikt nie ma, że my mamy Boga, który jest Ojcem, który jest tatuś. Jakkolwiek, wiecie, macie skojarzenia z tym słowem, bo często nie najlepsze. Ale nawet jeśli mamy nie najlepsze skojarzenia, to chcę wam powiedzieć świadectwo, że przyszedł kiedyś do naszej wspólnoty młody chłopak. Tak, jakiś długowłosy. I ja się pytam, w jaki sposób się nawróciłeś? I on opowiadał, zaczął opowiadać, że gdy byłem mały, to zostawił nas ojciec. Od was ludzie jeżdżą do Stanów, nie? Szczególnie Moniki. Już są kawały. Ale... A u nas do Niemiec, nie? Ze Śląska się wyjeżdżało do Niemiec, do RFN-u kiedyś. I mówi, no i mój ojciec właśnie zostawił nas, wymienił mamę na młodszy, nowszy model. Zostawił nas, pojechał do Niemiec i zostałem sam. I mówi, przeżyłem straszny bunt w ogóle na instytucję ojcostwa, na słowo ojciec. Potem to się przekłada na kościół. Ja przez lata uciekałem od tego, naprawdę. Przez lata twierdziłem, że nie ma powiązań. Że moja relacja z moim rodzonym ojcem nie ma... ale ma. I możecie godzinę, mogę wam naprawdę przez lata, ja mam teraz, patrzcie, jak ja mam 50 parę lat, to ja myślę, że przez 40 parę lat od tego uciekałem, że to na pewno tak nie jest. Niestety to tak jest. To znaczy, jeśli nie mieliśmy tu relacji, to prędzej czy później to wyjdzie w tej relacji z Ojcem Niebieskim. Ale słuchajcie, i on mówi, ogromny bunt przeżył na to wszystko, bo mówi, chodziliśmy grać, nie? Wieś, chłopcy grali tam w jakiejś szkółce Jagiellonii, przychodzili ojcowie. Wow, super, nie? Mówi, a ja byłem zawsze sam. Wracałem do tej szatni, po prostu nikt mi nie bił brawo, nie? Po prostu to było moje największe marzenie, żeby ojciec przyszedł na trening, nie? Nigdy, po prostu zawsze byłem sam. No ale w końcu mama wymyśliła, żeby poszedł do bierzmowania. On się nie chciał kłócić, żeby już nie było awantury w domu. Mówi, dobra, to już zaliczę to oficjalne pożegnanie z kościołem w obecności lokalnego biskupa. Bo to jest ich nazwa, nie? Wiecie. No zresztą to jest takie fajne pokolenie, że jeden z dominikanów mówi, był taki chłopak, przyszedł teraz takie bierzmowanie z Warszawie. A ty czemu tu przychodzisz? On. Bo moi rodzice nie chcą, żebym tu przychodził. Że grunt to bunt. Rodzice pójdą, nie pójdziesz do kościoła. On mówi właśnie, że pójdę, nie. I to, no ojciec Szymon Popłaski powiedział, to było genialne. A ty czemu tu przychodzisz? A ten chłopak w Warszawie. Bo moi starzy nie chcą, żebym tu przychodził. Ale ten na odwrót. Dla świętego spokoju już zaliczę to i koniec, nie. I już matka zobaczy, że mam papierek, koniec, nie. Bo młodzi wiedzą, że na szczęście nie wiedzą, że ten papierek w ogóle nie jest do niczego potrzebny. Ale im się wydaje, że jest do ślubu potrzebny, dlatego przychodzą. I słuchajcie, jest taka scena, on tam w ogóle nie chce być. I jeszcze to jest ta metoda, nie wiem jak jest u was, ale u nas były te pieczątki, że muszą zaliczać, żeby dostać pieczątki, nie? Pierwsza diecezja, która z tego zrezygnowała, Koszalin-Kołobrzeg. Dlaczego?
Bo był biskup
Dajczak. A wiecie dlaczego? Bo biskup Dajczak zrobił tak, wszedł po mszy świętej do zakrystii, i przyszli chłopcy po pieczątki, a on mówi, panowie, pewnie mnie nie kojarzycie, jestem waszym biskupem, piątka. I tak przybił piątki, mówi do proboszcza, naprawdę nie będzie żadnych konsekwencji. Mówi, chłopcy, wy macie lodowate dłonie, nie byliście na mszy. A oni tak, nie? A Dajczak mówi, naprawdę nie będzie żadnych konsekwencji. Przyszliście po pieczątki, że nie byliście, ale widzę, macie lodowate dłonie, nie byliście na mszy, nie? Tylko na fajce, oni tak. I Dajczak się odwrócił do proboszcza, mówi, widzi ksiądz, jaki to jest bez sensu? Widzi ksiądz, jaki to jest bez sensu, że oni nie przyszli na mszę, palili papierosy, przyszli po tą pieczątkę i Dajczak mówi, z czym im się będzie Kościół kojarzył, nie? Ale wiecie, gdyby on tego nie doświadczył, że przybił im dłonie i zobaczył, że są lodowate, to on by dalej żył, być może, chociaż nie wiem, bo to jest bardzo mądry człowiek, nie? Ale być może by żył w takiej bańce, że coś działa, nie? I tutaj był też ten system pieczątek i ten chłopak przyszedł. I ksiądz wymyślił, że ponieważ to był Wielki Post i piątek, to pójdziemy na Drogę Krzyżową. I on mówi, wiecie, że cała klasa żuje gumę, wszyscy mają gdzieś, bo to tam Droga Krzyżowa do zaliczenia, nie, wiecie, te kilkanaście stacji do domu, nie, pieczątka. I ten chłopak mówi, wchodzę do kościoła w momencie, kiedy ksiądz czyta, jak Jezus krzyczy na krzyżu, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. I ten chłopak mówi tak, stanąłem w przedsionku i mam takie irracjonalne doświadczenie, takie zupełnie paradoksalne, że Jezus mnie zobaczył, i on z krzyża krzyczy, tato, dlaczego mnie zostawiłeś? I on mówi, ja wiem, jak głupio to brzmi, ale ja miałem doświadczenie, że Jezus krzyczy to ze względu na mnie. Wiecie, cała klasa żuje gumę, a on nie może się ruszyć, nie? Bo on słyszy, jak Jezus krzyczy na krzyżu, tato, dlaczego mnie opuściłeś? I on mówi, on opowiada moją historię. I ten chłopak mówi, popatrzyłem na krzyż i zobaczyłem, że nigdy nikt nie był mi tak bliski, jak ten człowiek na krzyżu, nie? I to był początek mojego nawrócenia. To też jest piękna historia, że my nie wiemy, w jaki sposób Pan Bóg zadziała. Nie, a propos tego, nie będę jeździł do więzień, bo to nie ma sensu. Tu też, że na siłę poszedł, na siłę, nie chciał tam być. I zobaczcie, nikogo z klasy to nie ruszyło, a jego jedno słowo po prostu to był początek nawrócenia, nie? Bo padło to słowo ojciec, nie? No, co tu więcej można powiedzieć? To, że mamy, patrzcie, początek kredo, to co dzisiaj mówiliśmy. W czasie koronki. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Jak ja bym w to uwierzył. Że tak, nie dość, że jest Bóg, bo to nie dla wszystkich jest oczywiste. Jest Bóg. Że On jest moim ojcem, moim tatą i On może wszystko. No bo ja to powiedziałem razem z wami w czasie tej koronki, nie? A potem wróciłem do pokoju i... Ja w gadaniu jestem dobry, naprawdę mogę do rana to mówić, nie? Nie będę, ale wiecie... A potem człowiek wraca i mówi, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, że mój Bóg jest Ojcem, jestem Jego Synem, On mówi, udałeś mi się i ja mogę wszystko. Wiecie, i od razu tysiące wątpliwości, nie? A to jest początek credo. Zobaczcie, jakie to jest piękne. I chcę wam powiedzieć tak na koniec o tej modlitwie, że jest takie piękne słowo, że mamy śmiały przystęp do Ojca. Że my nie musimy już z Nim załatwiać właśnie tych biznesów, pytać się, ile to kosztuje, w jaką modlitwę, jaką formę. Jest fragment, który bardzo mocno mnie dotyka. A propos formy. Ja wiem, że to jest trudne, nie? Że to tak może wysłuchacie, będzie się w was wszystko buntowało. We mnie też się buntuje. Bo też kocham formę, kocham formułki, nie? Kocham na przykład różaniec, koronkę i tak dalej. Natomiast Bóg jest ponad tym wszystkim, nie? On szuka serca. Izrael szedł przez pustynię i szemrał, tak? Cały czas narzekali. I jaka była konsekwencja? Że szli, narzekali, więc Bóg zesłał, pamiętacie? Węże. To jest genialne, Szóstak o tym mówi. Że to nie jest tak, że Bóg zrobił eksperyment, jakiś challenge, że wysyłam węże, tylko to jest konsekwencja. Narzekali, więc Bóg zesłał węże. To więc, że co siejesz, to będziesz zbierał. Jak ja całe życie siałem, wiecie, narzekanie, marudzenie, non-stop po prostu, tytuły moich książek, radykalnie jeszcze ten, a potem było dno, drugie dno, ciemno, czyli jasno, niech żyje słabość. Wiecie, to co ja mogłem zebrać? Ja ciągle opowiadam o sobie, o swojej słabości, nie? I to budzi taką solidarność, bo wszyscy jesteśmy słabi, ale to nie jest opowieść o wszechmogącym, bo to nie jest Ewangelia, że mówi na przykład, że Bóg jest El Rafa, który uzdrawia. Mimo, to może nie być moje doświadczenie, ale on tak powiedział. Może onkologia pękać w szwach, ale on powiedział. I teraz czego ja mam się trzymać? Tego, wiecie, że ten świat mówi tak? Czy tego, że Bóg coś powiedział w Biblii? No, ja tak postanowiłem przed paru laty, właśnie tak 10 lat temu, że będę mówił to, co mówi Bóg w Biblii. Nawet jeśli to nie jest moje doświadczenie. No bo on tak powiedział. On ani razu nie powiedział, módlcie się za chorych, wiecie o tym. On powiedział, uzdrawiajcie chorych. Jezus nigdy nie powiedział, módlcie się za chorych, czyli my to robimy co tydzień we wspólnocie. Nie wiem jak wy. A on powiedział, panowie, cztery rzeczy mam dla was. Cztery rzeczy. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, wyganiajcie złe duchy, oczyszczajcie trędowatych do widzenia. Wiecie, to jest tak radykalne, nie? To jest tak inne niż to, co ja głosiłem, nie? I głoszę. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wyganiajcie złe duchy. I oni nie wierzyli przez bardzo długi czas, aż w końcu zaczęli to robić. I właśnie ten ostatni rozdział Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, kiedy jest napisane, niektórzy jednak wątpili, to jest taki dowód na to, że tam byli Polacy, nie? Że w tej ekipie, że mieli, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało, albo co u ciebie stara bieda, jakby nie mogło być nowej biedy. My jesteśmy mistrzami świata w narzekaniu. Nie wiem, gdzie to jest najbliższy ośrodek zdrowia, ale pojedźcie tam z dyktafonem i zobaczcie, czy ktoś tam błogosławi. Znaczy ciężko go błogosławić za NFZ, jak człowiek ma termin na 2030, nie? Ale wiecie, o co chodzi, nie? Cały czas, jak do was jechałem pociągiem, za gorąco w przedziale, kurna, za zimno, nie? Tu za ciepło, a nagle ta wiosna tak przyszła, że było mi ten... Cały czas coś nie tak, że ja nie wiem, co ten Bóg musiałby zrobić, żebyśmy byli zadowoleni. Jak byłem w tym Meksyku, to taka pani Basia, przewodniczka, mówi, jak ja nie lubię tych waszych polskich wycieczek, a ja czemu, nie? Ona mówi, wiecie, są przy oceanie, nie? A czemu wielorybów w ogóle nie widać, ani ten? Ona mówi, Boże, dobra, słuchajcie, na drugi dzień jadą na te piramidy, nie? Jadą na piramidy, a one miały być kolorowe, że w filmie Mela Gibsona były kolorowe, nie? Ona mówi, zawsze coś nie tak. Pojechali do Guadalupe, mówi, wreszcie się uciszą. A czemu tak krótko to na tych schodach ruchomych tylko się przejeżdża, nie? Ona mówi, po prostu nikt nie ma problemów. Jest coś takiego. Znaczy narody wschodu, to mi mówią misjonarze, na przykład Ukraińcy, Białorusi nie narzekają, ale nie dlatego, że nie mogą, tylko że się bali. Nie, tam nie można było narzekać. Naprawdę, narzekałeś od razu. Naprawdę, to mi księża mówili z Ukrainy, że to nie dlatego, że oni mają inną naturę. Może na przykład w Polsce się czują bezpiecznie, narzekają, ale tam nie narzekali, nie? A my cały czas, zobaczcie, i to jest piękne, że co się jeszcze to będziesz zbierał. Naród szemrał, więc Bóg zesłał węże. Że to nie była kara, tylko to była konsekwencja. Po prostu, co się jeszcze będzie zbierał? I teraz zobaczcie, Mojżesz na polecenie Boga co uczynił? Pamiętacie? Słup z węża miedzianego, nie? I to jest tak, miedzianego, i zobaczcie, to jest taka sytuacja, że każdy, kto na niego spojrzał, zostawał uzdrowiony. I sobie wyobraźcie, że wy jako Kairos macie w Białymstoku taki święty gadżet, w cudzysłowie, nie? Węża z miedzi. To znaczy, wyobraźcie sobie tę kolejkę na Dojlidy, nie? Do waszego kościoła. Wszyscy, onkologia, wszystkie szpitale. I ci ludzie nie muszą dotykać Oni przychodzą, popatrzą na węża, wychodzą uzdrowieni. Chcielibyście mieć takiego węża? Wyobraźcie sobie, że przechodzą, nie? Ksiądz tam stoi z tacą. Ale nie, ale wiecie, o co chodzi, nie? I oni przechodzą, ludzie przeczołgani na przykład przez onkologię, przez chemię, nie? Patrzą na węża i od razu wychodzą uzdrowieni. No. I teraz, jeśli macie Biblię, na przykład... Nie wiem, czy macie Biblię przy sobie, jeśli macie, to... Czy sobie znajdźmy jedną rzecz. Cytat, który bardzo mnie dotyka. W ogóle nie chciałem wierzyć, że taki cytat jest w Piśmie Świętym. Naprawdę. No. To nie jest tak, że Mojżesz miał pomysł, żeby sobie zrobić węża. Bóg powiedział, sporządź miedzianego węża. I teraz przeczytajcie sobie Druga Królewska 18. Albo sobie zapiszcie, ja to przeczytam, nie? Druga Królewska 18, początek. Zobaczcie. To jest tak, że Ezechiasz, syn Achaza, został królem judzkim. I jest dalej napisane tak, 3. Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pana, zupełnie jak jego przodek Dawid. Usunął on wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i, uwaga, rozbił węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Jak to jest możliwe? Przecież Bóg mówi, sporządź węża. Każdy, kto na niego spojrzy, będzie uzdrowiony. Jest napisane, król Ezechiasz, który czynił wszystko, co jest zgodne z wolą Boga, rozbił węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Dlaczego? To jest dalej napisane, zobaczcie. Ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne. Mamy węża we wspólnocie. Wiecie, gdzie, w ogóle jaki Bóg? Po co nam Bóg? Oni zaczęli wężowi z miedzi składać ofiary kadzielne. Jeśli chodzi o charyzmatyków, a my mamy takie dary, my mamy dar języków taki i taki, tradycjonaliści, a my mamy to, a my mamy to. I my zaczynamy się chwalić formą zamiast Bogiem. Genialny przykład Eliasza. Eliasz to jest prorok Karmelu, ukochany prorok Karmelu. Karmelici mówią z trzech powodów. Po pierwsze jest napisane, że on szydził z proroków Baala. Oni mówią, że mają szyderstwo wpisane w duchowość. Po drugie jest piękne, jak on przychodził do tej wdowy, która umiera z głodu. To on powiedział, najpierw daj mnie. To jest piękne, najpierw daj mnie. I potem jest napisane, Eliasz zjadł. Nie, Eliasz wstał, zjadł i znowu się położył. I oni mówią, i staramy się tego trzymać, nie, od lat. I... To jest genialne. Przychodzi facet, mówi tak, zrób tego placka, zrobiła, najpierw daj mnie. I cytat dosłowny, Eliasz wstał, zjadł i znowu się położył. A już teraz szczerze, słuchajcie, Eliasz, ja na przykład nie lubię bardzo takie piosenki, pewnie ją śpiewacie, my też śpiewaliśmy często. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. Dlaczego tego nie lubię? Bo o ile zgadzam się z pierwszą częścią, że w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie, zaraz powiem czemu. To nie zgadzam się z drugą. Czemu nie jak wicher ogromny i nie jak ogień? A kim ja jestem, żeby mieć prawo powiedzieć Bogu, jak ma do mnie przyjść? Jak robimy radykalnych, to przychodził przez wicher ogromny do nich. Jak będzie chciał, przyjdzie do mnie przez ogień. Dzisiaj do kościoła w Polsce przychodzi przez ogień. Jest takie oczyszczenie kościoła, to jest przejście przez ogień. To jest to, co święty Piotr pisał. Pora zaś, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Bo my zacieramy ręce, czekamy, żeby Bóg osądził świat. A Bóg mówi, tak, osądzę świat, ale najpierw osądzę swoich. Myśmy kiedyś mieli taki obraz, to jest poza ortodoksją, znaczy to jest tam nierozeznane, bo już to nagrywacie, ale nie poza ortodoksją, ale mieliśmy taki obraz, że to, co się dzisiaj w kościele dzieje, to jest wymiana szat oblubienicy, że Jezus ściąga stare szmaty i to jest bolesne, nie? Bo to jest takie bardzo po to, żeby ubrać suknię ślubną przed zaślubinami baranka. Może to tak jest. I to jest taki mocny argument, bo moja córka mówi, ale zobacz, ile tych skandali w kościele jest. A ja mówię, dobra Marta, ale zobacz, czy w środowisku aktorskim słyszysz, żeby były jakieś oczyszczenie, żeby oni się poddali? Nie. Środowisko adwokackie? Nie. Piłkarskie? Nie. Sportowe? Nie. A Kościół przynajmniej się poddaje. Nie jest to łatwe, że do mnie dzwoni ksiądz, mówi, jestem z Dąbrowy, ale Białostockiej, nie Górniczej. Że wiecie, to już jest żart, nie? Wśród księży, że Dąbrowa Górnicza to już jest po prostu Sodoma i Gomora, nie? I jest pięknie, bo biskup Artur Ważny, kiedy został pasterzem diecezji sosnowieckiej, to dziennikarka mu zadała pytanie, przecież to jest diecezja do zaorania. A on mówi tak, ale każdy rolnik wie, że trzeba zaorać, żeby coś wyrosło. Ja mówię, Boże, jaki to jest człowiek, jaka to jest klasa. Bo to była diecezja, która przyjmowała spadochroniarzy z wszystkich diecezji w Polsce, nie? Jak były problemy z księżmi, to Sosnowiec ich przyjmował i dzisiaj zbiera owoce tego, nie? Co chwila słyszymy, tu jakiś ksiądz zamordowany, tu jakiś seans gejowski, rektor seminarium, niby seminarium zlikwidowali i tak dalej, i tak dalej. Z przyczyn ekonomicznych, a to są czasy internetu i wszyscy wiedzą, że nie z przyczyn ekonomicznych, tylko był kolejny skandal gejowski. I ci ludzie, wiecie, ci wierni są biedni, bo oni to wszystko czytają. Wiedzą i zobaczcie, jakie to jest mądre, to co biskup Ważny powiedział. Przecież to jest decyzja do zaorania. On powiedział tak, ale każdy rolnik wie, że trzeba zaorać, żeby wyrosło. I być może, i to mówię naprawdę szczerze, że wierzę w to, bo na Śląsku wszyscy się śmieją z Sosnowca. Jak wy macie, nie wiem, czy wy nie macie chyba kogoś takiego, że się choroszczy, mówi kawały u was, ale to nie jest to samo. Na Górnym Śląsku śmieją się z Sosnowca, bo Sosnowiec to była taka, no już nie wchodząc w te takie kulturowe rzeczy. Jak Jan Paweł II przyjechał do Sosnowca, tam wszyscy rozmawiali. W ogóle, wiecie, że w ogóle nie było słychać papieża, nie? To są parafie, gdzie ludzie piszą donosy, że im dzwony przeszkadzają, nie? Do proboszczów. I ja nie wiem, czy gdyby dzisiaj Jezus przyszedł, czy by nie przyszedł do diecezji sosnowieckiej. Do tego, z czego my się najbardziej śmiejemy, co jest dla nas taki właśnie Altreich, jak się na Śląsku mówi, takie... Byłem kiedyś na ślubie w Sosnowcu, to ksiądz mówi, teraz będzie Baranku Boży, klęknijmy. Teraz będzie ten, wstańmy. I do komunii szła para młoda, ja z żoną i chyba dwie osoby na kilkadziesiąt osób. I wiecie, i łatwo się tak mówi z góry, nie? Ale być może właśnie tam przyjdzie Jezus. Tak jak przyszedł do Betlejem, tam jak przyszedł do Świnic Warckich, do jakiejś Zuzeli nad Bugiem, bo ja cały czas chcę wam to powiedzieć, że to nie jest tak, jak nam się wydaje, nie? Że on przychodzi do pobożnych. I już wracając, bo to jest bardzo ważne, zobaczcie z tym, potłuk węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Bo oni się uwielbili to, że mamy format, że mamy różaniec, że mamy to, że mamy koronkę, że mamy pompejankę, że mamy kult aniołów i my z tego sobie robimy jakieś zabezpieczenie i już zapominamy o Bogu. I wracając do Eliasza, bo to jest genialne. Dlaczego nie lubię tej piosenki? Bo ja wiem, że to jest jakby opowieść z Biblii. Natomiast zobaczcie, geniusz Eliasza polegał na tym, że on jak nikt na tej sali tutaj miał doświadczenie, że Bóg przychodzi w ogniu. To nie jest tak nie przez wicher ogromny, nie przez ogień. To był facet, który stanął na górze Karmel. Było kilkuset proroków Baala i on mówi, robimy challenge. Wy krzyczycie do swojego Boga, ja do swojego. Robimy ołtarz i zobaczymy. Ja poproszę Boga, żeby spuścił ogień. Nie wiem, czy ktoś tutaj widział coś takiego. Ja nie widziałem, że ktoś prosi i spada ogień. Wiecie, oni krzyczą, nacinają się, już dostają histerii, a on cały czas szydzi. Może coś za słabo krzyczycie, nie? Że on nie słyszy. Wiecie, oni już naprawdę dostawali histerii, a on mówi, to teraz moja kolej, proszę polać ołtarz wodą. Jedno słowo. On ma doświadczenie właśnie, że Bóg przychodzi w ogniu. On ma doświadczenie tego, że jak Mojżesz rozmawiał z Bogiem, to Izraelici nie mogli nawet dotykać góry, nawet nie mogli tam podchodzić, bo padali trupem. Bo wiecie, bo to jest potęga, to jest Bóg. Nie, to nie jest kolega, z którym sobie mailuje w pracy. To jest to, co Dziki mi powiedział w czasie radykalnych, nie? On mówi, mnie sparaliżowało. A ja w ogóle, wiecie, takie dziecko oazowe, ja nigdy nie słyszałem, żeby kogoś sparaliżowało w momencie, kiedy Bóg go dotyka. I Dziki, facet anarchista mi mówi, ale zobacz Marcin, jak się aniołowie, pierwsze słowa aniołów w Biblii, jakie są? A ja mówię, nie wiem. On mówi, no zobacz, ja czytam, nie bój się. Nie bój się Zachariaszu, nie bójcie się pasterze, nie bój się Danielu, nie bój się Maryjo, bo ludzie widząc anioła byli przerażeni. Jest piękna scena, kiedy prorok Daniel rozmawia z aniołem nad rzeką i następne zdanie, i potem ja, Daniel, chorowałem przez wiele dni. Przecież to słuchajcie, Gabriel zniszczył Sodomę i Gomorę, nie? W angelologii. Archanioł Gabriel zrobił tak i Berlin i Moskwa, dwa gigantyczne miasta, stały się kupą popiołów. Jeden archanioł. I dlatego ojcowie Kościoła mówią, to jest bardzo mocne, że do Maryi przyszedł Gabriel, który ma na imię Bóg jest mocą i który jest archaniołem wykonania gniewu Bożego, który zniszczył Sodomę i Gomorę, żeby powiedzieć tej nastolatce w Nazarecie, na tobie kończy się gniew Boga, że Bóg ma taki plan, że urodzisz tego, który jakby całą karę weźmie na siebie. Czy to nie dasz tego bez wzruszenia powiedzieć, nie? Ojcowie Kościoła mówią, właśnie dlatego Gabriel przyszedł, bo on zniszczył Sodomę i Gomorę i on jest w stanie zrobić tak i po prostu nie będzie białego stoku w ciągu sekundy. Ma taką moc. I on mówi, że ty urodzisz tego, który ma taki pomysł, że żeby Jakimowicz nie musiał cierpieć, Snarski i inni, że on wszystko na siebie weźmie. Po prostu wiecie, baranek, pasterz, który stanie się barankiem zabitym, nie? Że Bóg ma taki pomysł, nie? I ona mówi, niech tak się stanie, nie? Że to jest nieprawdopodobne, to... No ale patrzcie, mi to Dziki powiedział, facet anarchista, nie? Nie, że aniołowie pierwsze słowa to jest nie bój się, nie bój się, nie bój się, nie bój się. Że ludzie są przerażeni, jak widzą anioła. A my mamy te kościoły barokowe, gdzie ten jedynym problemem tych aniołków jest celulitis, nie? Wiecie, zagrają na tych trąbkach, nie? Takie pulchniutkie po prostu, że człowiek się boi, żeby tam po prostu... No, sobie wyobraźcie, że taki archaniołek, amorek przychodzi do Maryi w Nazarecie. Przecież ona by ze śmiechu umarła, nie? Jakby taki pulchniutki aniołek przyszedł z trąbką do Maryi, ona by umarła ze śmiechu, nie? Ale wiecie, to jest to, co barok zrobił, to jest w ogóle tak nieewangeliczne, nie? Jak te aniołki grające na trąbkach. Straszne to jest. No. Eliasz ma doświadczenie, że Bóg przychodzi w ogniu, że Bóg przychodzi przez trzęsienie ziemi. I geniusz Eliasza polega na tym, że on kiedyś siedzi w jaskini, wychodzi i widzi trzęsienie ziemi i mówi, aha, to w zeszłym tygodniu się modliliśmy właśnie we wspólnocie Kairos, nie na spotkaniu, tak? Przyszedłeś? Ale dzisiaj inaczej przychodzisz. My się na te cumple nabieramy, nie? Myśmy zaśpiewali piosenkę, wszyscy wstali, wow, chwała Panu, za tydzień zaśpiewaliśmy to samo, nikt nie wstał, nie? I kolega mi mówi, kurde Marcin, nie ma wrażenia, że my gramy takie nieudane koncerty. Ta sama piosenka, wszystko w su, wiesz, i nie na tej zasadzie, kto nie skacze, ten za diabłem, ale po prostu nikt nie wstał. Kilkadziesiąt osób się działo, po prostu nikt nawet tyłka nie ruszył, bo to jest taki, wiecie, jedna wstaje osoba, to wszyscy wstają, nie? Potem jedna siada, wszyscy siadają, nie? To jest chore we wspólnotach, nie wiem, u was może jest inaczej, u nas tak jest, nie? To ja wtedy wstaję, wszyscy siadają, to ja specjalnie wstaję, mnie to tak denerwuje, na przykład pojawiają się proroctwa, to se ludzie siadają, a właśnie może teraz trzeba wstać, bo to Bóg mówi. Strasznie mnie denerwują takie stadne takie zachowania. Ojciec Leon Knabit powiedział, że benedyktyni w czasie modlitwy liturgii godzin zakładają kaptury. Ja mówię, czemu? On mówi, żeby skupić się na Słowie Bożym i nie patrzeć, jak się modli brat z lewej i z prawej strony. Kiedy to jest genialne, to co powiedział. Nie patrz, jak się modlą inni. Jesteś Ty i Jezus. Nie? Ty i Jezus. I on mówi, specjalnie zakładamy kaptury, tak jak te konie, które mają takie klapki. Żeby nie patrzeć, jak się modlą bracia. Tylko żeby się skupić na Słowie Bożym, nie? Bo nie mają, wiecie, jak w czasie liturgii słowa brewiarze. Tak mnie to dotknęło, to co Knabit powiedział. A my się 30 parę lat modlimy i zawsze jest to samo. Po prostu jedna osoba siądzie, druga i nagle fuch, wszyscy siadają, nie? I Eliasz, zobaczcie, jaki on jest genialny. On mówi, do tej pory przychodziłeś w ogniu. I teraz jest, ale to, tym razem tutaj nie jesteś ty. Że jak rozmawiałeś z Mojżeszem, to cała góra drżała, jest napisane. I ktokolwiek zbliży się do góry, padał trupem. Aha, ale to teraz nie, to inaczej przychodzisz. I nagle na końcu jest takie wiecie, ruach. Taki lekki właśnie wiaterek mówi, aha, to tym razem tak przychodzisz. Nie, bo myśmy zostawili drzwi, a tym razem przez lufcik chcesz przejść. Bo Bóg jest taki wolny w tym wszystkim. A my mówimy w naszej wspólnocie, że przyjdź, ale na naszych zasadach, nie? Że w czwartej ławce, a Bóg mówi, a ja nie chcę cię w czwartej ławce. Kontrol C, kontrol V, że my go chcemy złapać, a on się nie daje złapać. Bo Duch Święty jest jak wiatr, nie? To usłyszał Nikodem. Spróbujcie wziąć słoik i złapać wiatr w słoik. Wiatr w słoiku przestaje być wiatrem. Nie da się złapać Ducha Świętego, on jest taki wolny. I też katolicy mamy z tym problem, bo pytałem się właśnie Andrzeja Sionka, czemu to jest tak, że na przykład wiele kościołów katolickich było takich pozamykanych na cztery spusty na Śląsku, a na przykład u zielonoświątkowców Duch Święty działał. On mówi, no bo Duch Święty przychodzi, ale jak widzi, że tu są drzwi zamknięte, a propos tej Ewangelii, że nie, że jest coś związane, że nie chcemy, a tam się ludzie otwierają, to on tam pójdzie. Że jest wolny w tym wszystkim. Nie? Że jest wolny w tym wszystkim. Louis, kiedy pisał opowieści z Narni, a Aslan jest figurą Chrystusa, to napisał genialną rzecz o Aslanie. Aslan jest łagodny i niebezpieczny. I to jest Jezus. Nie? Że demon nie jest lwem. On jest jak lew. To jest tak jak różnica między, nie wiem, piwem bezalkoholowym, alkoholowym. Nie wiem, przepraszam, ale jak są dojlidy, to mi się jedyne skojarzenie. Ale... Nie, ale dobra, to jest takie Wiecie, że demon może być zwykłym ratlerkiem. On jest jak lew. On nie jest lwem. On jest jak lew. On naprawdę może być zwykłym ratlerkiem. Strasznie szczeka, jakby ujada. Ma świetny PR. Może nas wystraszyć. Ale on jest psem na łańcuchu. Nie? I zobaczcie to, kiedy Jan jest napisane, ja bardzo płakałem, usłyszałem, przestań płakać. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida. Jezus jest lwem. Jezus jest lwem. I dlatego mnie drażnią te rysunki, jak, wiecie, demon się siłuje na rękę z Jezusem, że raz jest, tak naprawdę nie wiadomo, kto wygra na tym rysunku, nie? Ten Jezus wygląda jak Tom Cruise z Top Gun, taki długowłosy, nie wiadomo, kto wygra. To gdzie to jest Ewangelia, jak jest napisane, że Jezus Chrystus przyszedł po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Po rozbrojeniu zwierzchności wystawił je na pośmiewisko. To co, coś się nie udało? To ja mam czekać teraz na kolejną część Gwiezdnych Wojen, bo raz Imperium atakuje, raz kontratakuje, nie wiadomo, kto wygra? Właśnie nie, zobaczcie, że Jezus jest lwem i dlatego On powiedział tym, którzy wątpili, Polakom, niektórzy jednak wątpili, dana mi jest wszelka władza. Wszelka władza. I oni powiedzieli, wow. I dlatego poszli i zaczęli wskrzeszać, wyganiać złe duchy, oczyszczać trędowatych i uzdrawiać. Chociaż wątpili. I to patrzcie, kiedy jest piękne, że Jezus nie zrobił tak, jak my byśmy zrobili, że aha, wątpicie. Kurczę, czyli te 3 lata formacji to za mało. To jednak trochę to w niebo wstąpienie odłożę. Na rok i zrobimy kolejny rok formacji. No bo ja bym tak zrobił, nie? Wiecie, ostatnie słowa Jezusa. Ostatnie, idźcie na cały świat, mówi. I następne zdanie. Niektórzy jednak wątpili. A Jezus rozsyła tych, którzy wątpili. On rozesłał tych, którzy wątpili. Dzięki Nim tu jesteśmy. On was rozsyła, nie? Czy wierzymy to, czy nie wierzymy? On w nas wierzy. Nie, On w nas wierzy. I zobaczcie, a propos Eliasza, bo już chcę skończyć. Bardzo mnie dotyka to, że on ma to doświadczenie, że Bóg przychodzi w ogniu. Przychodzi w trzęsieniu ziemi, ale raz rozeznaje, aha, to jednak tym razem przychodzisz inaczej, tak delikatnie. I dlatego nie lubię tej piosenki, bo tam jest napisane, nie przez wicher ogromny i nie przez ogień. A Bóg może przyjść przez ogień. Może przyjść przez wicher ogromny. Bo On jest Bogiem, On rozdaje karty. I ja, kim ja jestem, żeby mam mówić, wiecie, do Katarzyny ze Sieny przychodził przez ogień. Siostry widziały, że ona płonęła. Fizycznie płonęła, polewały ją wodą i potem widziały, że nie ma śladów poparzeń. Kim my jesteśmy, żeby dyktować Bogu, wiecie, jak ma przyjść? On przyjdzie tak, jak chce do nas, nie? Jasne, że On jest delikatny, łagodny i tak dalej, ale On jest Bogiem, nie? To jest po prostu, jest tak wolny w swoim działaniu. I zobaczcie, najważniejsza rzecz u Eliasza przed naszą modlitwą dzisiejszą, że dla nas najważniejsza jest forma, a Bóg chce się z nami spotkać, po prostu z naszym sercem. To jest tak, że Eliasz ma święty gadżet, ma płaszcz. Jest napisane, Eliasz stanął nad brzegiem rzeki, uderzył płaszczem wody i wody się rozstąpiły. Tak? Pamiętacie? Była taka scena. Czyli ma święty gadżet. My mamy różne. Nie mamy różaniec, medali świętego Benedykta. Tysiące mamy tego. I my to zaczynamy uwielbiać. To znaczy robimy to, co jest napisane, że rozbił węża miedzianego, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary pochwalne. Już nieważny Bóg, mamy różaniec. Załóżmy, nie? On ma ten święty gadżet, ma płaszcz. I ma ucznia, który ma podstawowy charyzmat bezczelności, bo on się pyta tak swojego ucznia Elizeusza, o co chcesz prosić? A on mówi, chcę mieć podwójną dawkę mocy, 2 razy tyle, co ty. I ja pierdykam, nie? Czyli przyjeżdża do was Marcin Zieliński i on mówi, o co chcecie prosić? I ktoś od was mówi, ja chcę mieć 2 razy taką skuteczność w uzdrowieniach jak ty. A on mówi, dobrze, nie, Eliasz, modli się i Elizeusz ma jakby podwójną dawkę namaszczenia. Podwójną dawkę namaszczenia. Bo on się prosi o to bezczelnie, ale on się o to modli, podwójną dawkę namaszczenia. I teraz jest taka sytuacja piękna, którą mój kolega, który się u protestantów nawrócił, i oni mówią, ale to jest niemożliwe, żeby Maryja była w niebo wzięta. No nie ma takiej sytuacji w Biblii. A on mówi, że ja się nie znam, bo ja się dopiero tydzień temu nawróciłem, ale tak otwiera Biblię, a tam, że Eliasz nie został wzięty do nieba. Oni, a nie, Eliasz tak. Jak się drugi raz otwiera, Henoch. Oni, już nie otwieraj. Słuchajcie, ten Leszek, mój kolega, 2 razy otworzył na chemię, trafił w Biblię i 2 razy mu się otwarły historie ludzi, którzy nie zmarli, tylko zostali za życia wzięci do nieba. Henoch i Eliasz. I oni, to już nie otwieraj, nie? Ale jakie to jest genialne. Jak ktoś mówi, nie ma czegoś w Biblii. To niemożliwe. A to jest taka sytuacja, że jest Elizeusz, Eliasz, przyjeżdża ten Rydwan ognisty, nie? Porywa Eliasza, zostaje tylko zapach spalin, bo to był diesel, nie? I słuchajcie, a on ma płaszcz. On ma płaszcz. I jest następne zdanie. Stanął przed brzegiem rzeki, uderzył płaszczem i nic. I nic. Czemu? No przecież ma podwójną dawkę namaszczenia, tego co Zieliński, nie? Znaczy wiecie czemu? I następne zdanie. I dopiero kiedy zawołał, gdzie jest Pan Bóg Eliasza? I uderzył ponownie, wody się rozstąpiły. I z tym chcę was zostawić, żebyście, jeśli cokolwiek macie zapamiętać z rekolekcji, to jedno zdanie, które zaraz powiem. Napisał je John Chapman, taki benedyktyn, napisał, w modlitwie nie chodzi o modlitwę, w modlitwie chodzi o Boga. To jest po prostu dla mnie najważniejsza rzecz. W modlitwie nie chodzi o modlitwę, w modlitwie chodzi o Boga. W różańcu nie chodzi o różaniec, w różańcu chodzi o Maryję. I tak dalej, i tak dalej. Nie? A my się w Polsce, to co mnie przeraża, kłócimy o formę cały czas. Neokatechumenat ma nad pretensje do tych, ci do tych. A czemu w neokatechumenacie grają na liturgii, na gitarach? Kurczę, nie grają na fletni Pana, na czymkolwiek, jeśli Kościół im pozwoli. Ale jak jest spotkanie neokatechumenatu i się pytają, kto chce pójść, kto wybiera życie kapłańskie, to tam po 5-6 tysięcy ludzi się zgłasza. I kim ja jestem? Ja robię książkę radykalnie prawie 30 lat temu. Wszyscy oni są w Kościele, wszyscy ci muzycy i są w neokatechumenacie. To kim ja jestem? Mi się może dużo rzeczy nie podobać, nie tam. Ale wiecie, że szanujmy to, że są różne posługi. I jakie to jest genialne, w modlitwie nie chodzi o modlitwę. W modlitwie chodzi o Boga. I to jest doświadczenie Eliasza. Ma płaszcz i jest pewien, że zadziała i nic. I dopiero kiedy krzyknął, gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Nie? Panie Jezu, chcemy się skupić na Tobie. Tak wierzymy, że Ty tutaj będziesz. Bo Ty powiedziałeś, że gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się, tam jesteś. Będziemy Cię teraz uwielbiać, ale nie po to, żeby dodać Tobie chwały. Tylko prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś znalazł w nas bezinteresowność. Żebyśmy naprawdę nie chcieli się już załatwiać z Tobą żadnych interesów dzisiaj. Ostatnia historia, ojciec Jarosz opowiadał na Jasnej Górze. Podeszła do niego zapłakana kobieta i mówi, niech się ojciec pomodli, bo mój syn pije. Bo już się modlą mi karmelitanki, norbertanki, benedyktynki i kapucynki. A on mówi, a jak się tyle sióstr modli, to już się nie będę modlił. No i odszedł. Ale zobaczył, że tę kobietę zranił i że ona płacze, nie? I wrócił do niej i mówi, wie pani co, to zróbmy coś takiego, że... Bo pani tak bardzo chce wymusić na Bogu, żeby syn przestał pić, że niech zrobimy taki challenge. Niech pani przez miesiąc modli się w intencji, którą zna tylko Bóg. Nie wie pani o co. Po prostu niech pani przez miesiąc mówi w taki sposób, w jaki się pani modliła, nie? Ale nie za jakąś konkretną, w jakiejś intencji, którą zna tylko Bóg. I ona po miesiącu przychodzi zapłakana, że dziękuję, że syn się zgłosił na odwyk. Wiecie, że po prostu, bo my zawsze w coś chcemy ugrać, nie? Właśnie zdrowie, pokój serca, żeby dzieci zaczęły chodzić do kościoła. A Duchu Święty spraw, żebyśmy chociaż trochę bezinteresowni w tym byli. Tacy jak Ty, kiedy przychodzisz, żeby się z nami spotkać, żeby się ucieszyć nami. Chcemy się Tobą ucieszyć, Panie. I naprawdę tak się poddajemy Tobie. To jest ten gest wznoszony rąk w czasie Ewangelii, w czasie uwielbienia. Dla mnie to jest taki gest poddania się. Naprawdę, że ja się poddaję, Panie. Jak chcesz przejść przez ogień, to przyjdź przez ogień. Jak przez trzęsienie ziemi, to też, chociaż się boję tego. Jak chcesz łagodnie, to łagodnie. Ale Panie, Ty jesteś Aslanem. Ty jesteś łagodny i niebezpieczny. Błogosławimy Cię w tym. Błogosławimy Cię, że jesteś łagodny dla nas, a niebezpieczny dla naszych wrogów. Panie, że Ty jesteś jak lew. Jak Ty zaryczysz, to po prostu... to wrogowie padają na twarz. A dla nas jesteś łagodny, podchodzisz z cierpliwością, z łagodnością. Jesteś jak ten, który przytula do policzka niemowlę. Chcemy Cię błogosławić, teraz oddawać Ci chwałę. Przede wszystkim w tym, że przyszedłeś powiedzieć, że jest ojciec, że mamy ojca. Że jesteśmy dziećmi, że On chciał nas adoptować, że chciał nas przyjąć do rodziny. Że się nas nie wstydzi. Nie wstydzi się historii naszego życia. Oddajemy Ci chwałę, Jezu. Błogosławimy Cię. Błogosławimy Cię właśnie w Ojcu, w Duchu Świętym, z wszystkimi aniołami, z księdzem Blachnickim, który jest tak ważny dla wielu z nas, z wszystkimi zmarłymi z naszych rodzin, z wszystkimi świętymi wschodu, zachodu, wszystkimi świętymi prawosławnymi, gdzie Panie też błogosławimy, z Serafinem Sarowa, z tymi wszystkimi świętymi, którym tutaj jest dawana na tej ziemi cześć. Błogosławimy Cię, Jezu, błogosławimy Cię z tymi wszystkimi rabinami, którzy są teraz w niebie, z tymi mieszkańcami też żydowskimi Podlasia. Bądź błogosławiony, Panie, na tej ziemi, która jest właśnie tak wielokulturowa, tak piękna, Panie, i to jest jej bogactwo. Odbierz sobie chwałę z tego, że będziemy Cię teraz śpiewali. I działaj tak, jak chcesz. I dziękujemy Ci. Ja Ci dziękuję za tą wspólnotę, za tą piękną wspólnotę, która tyle lat się modli w takiej wierności. Amen.
To kontynuujmy tą modlitwę. Uwielbiamy Cię, Panie. Stajemy.